Piotr Skrobowski jest dziś gościem cyklu Życiowe Fair Play. Dzień dobry, panie Piotrze.
Bardzo mi miło. Po długiej nieobecności melduję się w Radiu Kraków.
Ja pamiętam, że tet-a-tet to w Radiu Kraków rozmawialiśmy ostatni raz jeszcze na szlaku. Ja miałem taką przyjemność, a traktuję to jako przyjemność, bo jako mały chłopak, jak podawałem piłki pierwszej drużynie Wisły, no to Piotr Skrobowski tam tymi fajeczkami wślizgowymi zawsze budził mój zachwyt niekłamany. Zresztą był pan takim młodym człowiekiem, że nie czułem dystansu. Myślę sobie, o, za parę lat to i ja.
Mi skóra cierpnie i włosy mi tu stanęły na rękach, jak rzeczywiście to przypomnienie, bo sentymentalnie bardzo miło jest wracać do tych fantastycznych czasów. Także bardzo mi miło i bardzo dziękuję.
Teraz o poważniejszych sprawach, które potem wiele lat później nastały, bo przez wiele lat był pan najmłodszym tu, najmłodszym tam. Przechodził pan kolejne etapy i ciągle był pan najmłodszym. Jak nie w pierwszej drużynie, to potem w kadrze, to w reprezentacji, najmłodszym nagrodzonym i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy pan skończył karierę, to wypłynął pan na takie wody, że sam zastanawiam się, czy trudniej było być najmłodszym w drużynie, czy trudniej było zabrać się za biznes ze słynną pizzerią na Jagiellońskiej, czy jeszcze trudniej było stać się pierwszym prezesem w erze telefoniki, czyli w zupełnie innej erze. Co było trudniejsze, być Beniaminkiem w takiej super Wiśle, czy brać się za biznes w czasie, kiedy biznesy były hazardowym ryzykiem, czy wejść do wielkiej Wisły, która jeszcze nie była wielka?
Niesamowita dynamika tych wszystkich wydarzeń, zdarzeń i jak nazwiemy, to zwijmy.
Ciągle siwych włosów nie ma.
Ciągle siwych włosów, blond. Ja pocieszam się, że jeszcze mam blond. Co prawda ten blond już wpadający w siwiznę, ale jest jednak blond. Fajne jest to wspomnienie, będąc najmłodszym rzeczywiście w Wiśle, kiedy ta hierarchia była, młody zawsze nosił piłki, zawsze pamiętał o tym, żeby czegoś nie zabrakło na treningu, żeby powiedzieć dzień dobry, no to w ogóle to bez tego to
jako
nie
pierwszy.
Było wejście jako pierwszy. Co do dnia dzisiejszego zresztą tu koledzy jako traktują to jako taką niezłą przypominkę, jak pukałem do pokoju, do starszych zawodników, a wtedy był najstarszy Stanisław Gonet, bramkarz, legenda w Krakowie. I mówiło się panie Staszku albo panie Zdzisku do dnia dzisiejszego.
Naprawdę w szatni Wisły było na pan.
Ja w tym przypadku tak traktowałem tych kolegów starszych, bo znałem ich dokonania, znałem ich zdobycze piłkarskie, no i przede wszystkim wiedziałem, że jest to no, autorytet dla całej Wisły, dla całej drużyny, no i dla kibiców. Mój szacunek musiał być im oddany. W sposób przede wszystkim udowadniałem tym, że należy mnie też się powoli szacunek, bo umiejętnościami piłkarskimi przestałem odbiegać tym najlepszym.
Wracam do pytania o trudne wyzwania.
No właśnie, jeszcze ten biznes. No i tu później co następuje? Następuje kolejne zderzenie z rzeczywistością. Teraz pytanie, co robić? Wracać do Polski, grać dalej, kontynuować? No bo przecież wtedy miałem 31-32 lata, to w dzisiejszej...
Młodziak
w dzisiejszych czasach, to przecież to jest najlepsi piłkarze, dopiero zaczynają niektórzy kariery. I było pytanie, no wróciłem i co robić? No zająłem się biznesem, bo piłka nożna wtedy kulała rzeczywiście organizacyjnie w Polsce i Polska i reprezentacja, polskie drużyny klubowe raczej sukcesów imponujących nie miało.
Ten pomysł na biznes to nie z północy pan przywiózł, bo tam byłyby ryby, a pan otworzył pizzerię.
Tak, otworzyłem pizzerię i to jest no piękna opowieść, bo bardzo licznie powitała mnie Polonia w Szwecji. Jak podpisałem kontrakt z drużyną Hamar, by to była drużyna no mniej więcej pokroju Wisły, też z taką fantastyczną historią, gdzie mająca swoich kibiców, mająca swoich sympatyków w całej Szwecji podziwiana. I jednym z tych, którzy no, na te mecze chodził i wspierał mnie jako jedynego Polaka w futbolu szwedzkim, był kolega, no później kolega, później mój przyjaciel o imieniu Tomek, który prowadził właśnie taką pizzerię w Sztokholmie. Tam no, przychodzili do niego i te lunche, bo to było wtedy no, taka forma posiłku. No, myśmy wtedy w Polsce jeszcze się nie spotykali z tym nazewnictwem. Tak zwane lunchówki jego. Podstawową sprzedażą była właśnie u niego pizza i to pizza, która rzeczywiście no, była bardzo, bardzo popularna w Sztokholmie.
Pamiętam, że to był szok, bo na sąsiedniej Szewskiej była przez długie lata, chyba ciągle jest jeszcze taka jadłodajnia, gdzie i pizzę można było, czy coś, co nazywano pizzą dostać, ale to był jeden placek z pieczarkami. A w pizzerii Grace było, nie? 30?
No, ponad 40.
No voilà, 40. Więc to był 40. Szok. To kopernikański
był
szok, przewrót.
Rzeczywiście, to był szok, ale muszę powiedzieć, że ja miałem niesamowite opory, no bo mówię, rany, no jak to kibice mnie będą postrzegać jako kogo? Nagle z boiska...
Kucharz.
Kucharz, dokładnie. Kucharz, pizzerman, nie wiem jak to nazwać.
Nie kupili tego kibice? Nie wierzę. Przyszli na pizzę i mówią dobre.
Mówią dobre, tak, no ale ja miałem takie opory nawet. No jak się przedstawiać? No co ja robię?
Oczywiście... To łatwiej było stać się prezesem takiego rozhuśtanego okrętu jak Wisła, jak która Wisła wpłynęła na wody telefoniki?
No myślę, że rzeczywiście wyzwanie niesamowite to było i to znowu spontan nieprawdopodobny, bo przecież to się narodziło raptem na wakacjach, gdzie w biednym hotelu mieszkałem z prezesem tak potężnej wtedy w Polsce firmy Realbud budowlanej. No i
on słowa do słowa?
Słowa do słowa, no oczywiście poznał, sympatyk Wisły, no jak żeby nie inaczej.
O tym byśmy książkę napisali.
O tym byśmy książkę. I,
no. A nie mamy czasu.
Ale jakoś ten optymizm był tak wielki, że jednak szliśmy do przodu i skończyło się to sukcesem jednak.
I zapraszam na dłuższą rozmowę do studia Radia Kraków, a puenta rozmów z cyklu Życiowe Fair Play jest taka, że wręczam mojemu gościowi wirtualny wprawdzie, ale bardzo złoty puchar Fair Play. Warunek jest taki, że ten puchar trzeba przekazać.
Ja bym chciał mimo wszystko przekazać to właścicielowi Wieczystej. Facetowi, który na dzień dzisiejszy dał nadzieję, że... Bo wiele przykładów mamy w polskiej piłce, że nie pieniądz, a były kluby, które miały niesamowite pieniądze i niestety nie potrafiło jakoś spuentować to sukcesem. Jemu to się udaje. Rok po roku awans do tego, żeby Wieczysta była w pierwszej lidze. Podejrzewam, że dalej ambicji nie ma z Wieczystą, ale ja cały czas wierzę w to, że jednak no Wojtek Kwiecień, bo o nim mówię, będzie no właścicielem Wisły, bo ja innej, że tak powiem, drogi na sukces w Wiśle nie przepowiadam.
Komuś innemu bym nie uwierzył, ale Piotrowi Skrobowskiemu nie mogę nie wierzyć, więc trzymamy kciuki. Piotr Skrobowski był gościem cyklu Życiowe Fair Play. Jestem bardzo rad. Wielkie dzięki.
Dzięki i czekam na kolejne zaproszenie.